Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Na Maryję jako pierwowzór Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem wskazał ojciec święty Franciszek podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. Papież kontynuował cykl kateches poświęconych Kościołowi.
Ojciec święty akcentował, że Maryja jest wzorem w porządku wiary, gdyż w jej posłuszeństwie Bogu, wypowiedzianym tak, przyjęciu Bożego Syna, wypełnia się wiara Izraela i obietnica historii zbawienia. Franciszek wskazywał, że Maryja jest również obrazem miłości Kościoła, czego wyrazem jest jej posługa wobec krewnej Elżbiety.
Co robiła Maryja? Niosła do Elżbiety Jezusa i zadaniem Kościoła jest niesienie Jezusa. Taki Kościół, który nie niesie, nie ofiaruje, nie przekazuje Jezusa, jest Kościołem martwym. Musi Kościół przekazywać miłość do Jezusa, miłość Jezusową, miłość Chrystusa, która przemienia mężczyznę i kobiety, odnawia świat.
Maryja jest wreszcie wzorem zjednoczenia z Synem Bożym. Jemu oddała swe życie, jednoczyła się z Nim na Kalwarii w męczeńskiej śmierci i ofiarowaniu życia za zbawienie świata, mówił Ojciec Święty.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił też pielgrzymów, w tym Polaków.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Rozważane dzisiaj codzienne życie Maryi Matki Bożej to szczególna modlitwa. Ustawiczny dialog z Bogiem Ojcem i Jezusem jej Synem. Trwajmy z nią na modlitwie. Zawierzmy wszystko jej niepokalanemu sercu. Upraszajmy szczególnie teraz w październiku w modlitwie różańcowej pokój dla świata i powrót do ewangelicznych wartości. Serca błogosławię Wam, tu obecnym i Waszym bliskim.
Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie staną przed Trybunałem Stanu.
Sejm w środę głosami posłów koalicji rządzącej, a także Twojego ruchu SLD i PSL nie podjął uchwał w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem 4 członków Krajowej Rady.
Za uchwałami głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Tym samym Izba przyjęła stanowisko Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o umorzeniu postępowania w tej sprawie.
Przewodniczący Krajowej Rady Jan Dworak i członkowie Rady Krzysztof Luft, Witold Grabość i Sławomir Rogowski mieli odpowiedzieć na szereg zarzutów w związku z pierwszym postępowaniem koncesyjnym, w którym telewizja Trwam nie otrzymała koncesji na nadawanie cyfrowe na MUKS-ie pierwszym.
Jeszcze przed głosowaniem poseł Andrzej Duda, wiceszef Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, zwrócił się do posła sprawozdawcy Roberta Kropiwnickiego z Platformy Obywatelskiej z pytaniem.
Czy zna pan treść artykułu 38 ustęp 1 punkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji? Przytoczę go na wszelki wypadek. Koncesję cofa się, jeżeli nadawca pomimo wezwania przewodniczącego Krajowej Rady nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji. W sprawie, nad którą dzisiaj dyskutujemy, czyli w kwestii pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym jej przewodniczącego, bez wątpienia doszło do całkowitego złamania tego przepisu, a więc do naruszenia ustawy, jak również doszło do naruszenia artykułu 7 Konstytucji, który mówi jasno i wyraźnie, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. To jest kompetencja, której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wykonała, bo gdyby ją wykonała, musiałaby odebrać koncesje satelitarne spółce Stawka i spółce ATM.
Z kolei poseł Arkadiusz Mularczyk, szef Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski, podkreślał, że kończy się sprawa bez precedensu. Przez półtora roku ta sprawa była rozpatrywana przez Sejmową Komisję.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, organ powołany do stania na straży wolności słowa w naszym kraju, w sposób nielegalny nie wydał koncesji Fundacji Lux Veritatis, która prowadzi telewizję od 10 lat, a przyznał ją spółkom, które powstały ad hoc pod ten przetarg. Spółkom, które później domagały się rozłożenia na raty opłat koncesyjnych. I pan Dworak, szef Krajowej Rady, tą opłatę rozłożył na 114-120 rat. Więc jest to sprawa bez precedensu. Organ, który ma dbać o wolność słowa, tą wolność słowa ograniczył i ogranicza. I dzisiaj głosujemy nad tym, ażeby osoby, które sprzeniewierzyły się swojej przysiędze, poniosły za to odpowiedzialność.
Poseł Andrzej Duda przypomniał, że w toku postępowania przesłuchiwani byli świadkowie, m.in. prezes spółki Stawka i prezes fundacji Lux Veritatis. Obaj świadkowie jednoznacznie stwierdzili, że nie zostali poinformowani o tym, że spółka Kino Polska S.A. ustąpiła praktycznie z przyznanego jej miejsca na multipleksie, a następnie miejsce to zostało przyznane spółce Lemon Records. Dowiedzieli się o tym dopiero z uchwały, mówił poseł.
Poseł Robert Kropiwnicki z PO zarzucił posłowi, że, i tu uwaga, robi prezentację dla telewizji Trwam podczas głosowania w Sejmie.
Czy w ten sposób wygląda przestrzeganie prawa i konstytucji w Rzeczypospolitej Polskiej, które państwo akceptujecie?
Komisja wyraźnie podjęła uchwałę o umorzeniu wniosków stosunkiem 10-5. I proszę pamiętać, że była ta sprawa rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, umarzana przez prokuraturę wielokrotnie, a państwo robicie prezentację dla telewizji Trwam. Tam przenieście swoje wystąpienia, a nie na mównicę sejmową.
Korespondencja między UKE a TVP jest grą na zwłokę, aby fundacja Lux Veritatis nie mogła otrzymać częstotliwości dla telewizji Trwam, powiedziała Lidia Kochanowicz.
Dyrektor finansowy fundacji w audycji Aktualności Dnia w Radiu Maryja odniosła się do informacji uzyskanych podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji.
Prezes UKE Magdalena Gaj poinformowała, że odpowiedź TVP na wniosek o wskazanie faktycznego odbioru pokrycia sygnałem multipleksu trzeciego jest niesatysfakcjonująca, ponieważ nie wskazuje, w jakim terminie TVP opuści multipleks pierwszy. Tym samym prezes UKE uzasadniła ponowne wezwanie TVP o precyzowanie daty.
No wydaje się, że tutaj jakby role się odwróciły, ponieważ to UKE powinien wiedzieć, czy to pokrycie jest i jeśli ono jest, powinien wszcząć postępowanie. Także wydaje mi się, że ta korespondencja między UKE a Telewizją Polską jest taką grą na zwłokę.
Dyrektor Lidia Kochanowicz podkreśla, że Fundacja Lux Veritatis przynajmniej od 23 lipca bieżącego roku powinna móc korzystać z miejsca na MUKS-ie pierwszym.
Wyjaśniała, że od tego terminu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, także UKE, mają wiedzę, że MUKS trzeci pokrył 95% ludności zamieszkałej w obszarze Polski. Tym samym, zgodnie z ustawą o wdrożeniu telewizji naziemnej, tego dnia prezes UKE powinien wszcząć postępowanie i cofnąć rezerwację częstotliwości dla TVP na MUKS-ie pierwszym.
Jeśli pan przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyznał nam koncesję na MUKS pierwszy, to znaczy, że uzgodnił, że takie częstotliwości są w posiadaniu UKE. Nie wiem więc, dlaczego do tej pory tych częstotliwości nie możemy uzyskać. Fundacji nakazuje się jeszcze zapłacić już za koncesję, kiedy urzędy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i UKE nie dają nam możliwości technicznych, abyśmy mogli nasz program transmitować. I wydaje mi się, że to jest również świadome działanie.
Taka sytuacja wywołuje kolejne protesty społeczne. Organizowane są kolejne marsze poparcia dla telewizji Trwam. Najbliższy odbędzie się w sobotę w Poznaniu. W minioną niedzielę przeszedł ulicami Kwidzyna.
To kontynuacja marszów, które w liczbie ponad 176 odbyły się w ramach sprzeciwu wobec decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która w pierwszym konkursie odmówiła telewizji Trwam miejsca na multipleksie. Teraz organizatorzy manifestacji domagają się, by telewizja Trwam mogła w praktyce nadawać w sygnale multipleksu pierwszego.
Politycy PiS zapowiedzieli, że zwrócą się do premiera z wnioskiem o rozwiązanie zespołu smoleńskiego, którym kieruje Maciej Lasek.
Według Prawa i Sprawiedliwości członkowie zespołu Laska uprawiają propagandę, m.in. w sprawie smoleńskiej brzozy, która według PiS nie miała nic wspólnego z katastrofą.
Zespół smoleński przy kancelarii premiera twierdzi jednak, że brzoza w Smoleńsku została złamana, bo 10 kwietnia 2010 roku uderzył w nią Tu-154M. Podkreślają, że wskazują na to oględziny miejsca zdarzenia, fotografie i zapisy rejestratorów samolotu.
W tym samym czasie marszałek Sejmu Ewa Kopacz zapowiedziała, że w poniedziałek odbędzie się spotkanie prezydium Sejmu z ekspertami w sprawie ram prawnych dotyczących działania zespołów parlamentarnych. O zakończenie prac zespołu kierowanego przez posła Antoniego Macierewicza zaapelował do marszałek Sejmu Ewy Kopacz Paweł Deresz.
Poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, podkreślił, że profesor Chris Cieszewski z amerykańskiego Uniwersytetu Georgii przedstawił dowody, że smoleńska brzoza, która po dzisiejszy dzień jest fundamentem raportu Jerzego Millera, była złamana już przed 5 kwietnia 2010 roku i nie mogła mieć nic wspólnego z tragedią smoleńską.
Przewodniczący zwrócił uwagę również na prezentowany przez zespół Macieja Laska materiał dowodowy, który, jak stwierdził przewodniczący, opiera się na wpisach anonimowego blogera.
W kancelarii premiera zawrzało i nie mając innych argumentów, rozumiem, że ciężka praca nocna doprowadziła pana Laska po myszkowaniu po internecie do znalezienia jakiegoś zapisu, jakiegoś anonimowego blogera. I znalazł taki zapis blogera i ten zapis blogera od dzisiaj rana jest prezentowany jako materiał dowodowy mający kwestionować pracę najlepszego uniwersytetu na świecie w tej sprawie. No więc jeżeli tak, to proponuję, żebyście państwo jednak wrócili, pan Lasek w podobny sposób wrócił do teorii kopernikańskiej, bo taka jest między relacja między blogerem a pracą naukową, która została opatrzona nazwiskami, przeprowadzona przez najwybitniejszych znawców, ale także sprawdzona na innych uniwersytetach.
Szef klubu PiS, poseł Mariusz Błaszczak, powiedział, że zespół z Maciejem Laskiem na czele powinien zostać rozwiązany. Wskazał, że koszty wynagrodzeń członków zespołu, według doniesień mediów, przekraczają 30 tysięcy złotych miesięcznie.
Zespół doradców premiera Tuska z Maciejem Laskiem na czele powinien być rozwiązany. Jak mogliśmy przeczytać w prasie, koszty działalności tego zespołu, wynagrodzenia dla samych panów zasiadających w tym zespole, przekraczają 30 tysięcy złotych miesięcznie, nie mówiąc już o przecież obsłudze sekretarskiej, o tym, że ci panowie pewnie zajmują gabinety w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, samochody służbowe i telefony. Same wynagrodzenia to kwota ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie. A ci panowie nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, który z nich był na miejscu katastrofy i mierzył brzozę. Bo przecież sami to przyznali, że wysokość tej brzozy, niby złamanej 10 kwietnia 2010 roku, była różna.
Tymczasem opinia, która pozwoli określić mechanizm powstania uszkodzeń brzozy, jest w fazie opracowywania przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, twierdzi prokuratura, o czym napisał nasz dziennik.
Materiał, który poddawany jest teraz badaniu, ma odpowiedzieć na pytanie, w wyniku jakiego działania mechanicznego powstały ślady znajdujące się na zabezpieczonych kawałkach drewna i z jakiego materiału wykonane są odłamki w nim tkwiące.
Przypomnijmy, że eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych pod kierownictwem Macieja Laska doszli do wniosku, że to rządowy Tupolew ściął brzozą 10 kwietnia 2010 roku, po czym stracił część skrzydła.
Prywatyzacja PKP Cargo jest prowadzona w sposób nieprawidłowy, alarmuje PiS.
Zarząd PKP SA odpowiada, że nie ma bardziej przejrzystej formy prywatyzacji niż sprzedaż akcji na giełdzie papierów wartościowych, a przygotowanie spółki do upublicznienia odbyło się zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami.
Prezes partii Jarosław Kaczyński zaznaczył, że PiS nie jest przeciwny częściowej prywatyzacji tego rodzaju przedsiębiorstw, ale tutaj chodzi o bardzo niską wycenę firmy i przeznaczenie zysków z prywatyzacji na spłatę długów PKP.
Chodzi o wycenę, która nie ma nic wspólnego z jej realną wartością, z poziomem jej zysków, z wartością sprzętu, którym dysponuje, a także z sumami, które będzie otrzymywała ze względu na decyzje podjęte przez instytucje europejskie. To jest suma bardzo wyraźnie zaniżona. Po drugie, jest pytanie zupełnie podstawowe, gdzie te pieniądze mają iść? Otóż wedle naszej, jesteśmy przekonani, prawidłowej strategii, one miały iść na rozwój spółki, a mają pójść w zupełnie innym kierunku, na pokrywanie różnych stworzonych przez biurokrację PKP długów. I to jest rozwiązanie, z którym nie sposób się pogodzić.
Strategia transportu kolejowego PiS-u przewidywała wejście na giełdę takich spółek jak PKP Intercity, PKP Cargo, z zastrzeżeniem, że miały to być pakiety mniejszościowe, przypomniał poseł Jerzy Polaczek, były minister transportu.
Ta strategia, którą przyjął rząd Donalda Tuska i nadzorujący tą grupę PKP i PKP Cargo minister Sławomir Nowak, z strategią wyłącznie wyprzedaży. Zwracamy uwagę na to, iż sprzedaż 50% akcji PKP Cargo nie wpłynie do sektora kolejowego, nie wpłynie do systemu kolejowego, przede wszystkim nie wpłynie do spółki PKP Cargo. Tym samym ta prywatyzacja z punktu widzenia ekonomicznego osłabia elementy prorozwojowe w najbliższych latach i nie tylko narodowego przewoźnika.
PKP Cargo ma zadebiutować na warszawskiej giełdzie 30 października. W ofercie publicznej będzie 20 926 171 akcji. Ostateczną cenę sprzedaży akcji ustalono na 68 zł za sztukę. Wycena spółki to 3 miliardy złotych.
Parlament Europejski przyjął projekt budżetu Unii Europejskiej na 2014 rok. Europosłowie nie wyrazili zgody na wprowadzenie kolejnych cięć finansowych.
Planowany budżet będzie niższy od tegorocznego o 8 miliardów euro i wyniesie 142 miliardy euro na pokrycie zobowiązań oraz ponad 136 miliardów euro na pokrycie płatności.
Tymczasem Komisja Europejska już teraz ostrzega, że pod koniec roku w unijnej kasie zabraknie pieniędzy. O kompromis nie będzie łatwo. Rada postuluje cięcia, a parlament nie chce się na nie zgodzić. Zwraca uwagę europoseł Janusz Wojciechowski.
Być może jeszcze dojdzie do porozumienia między parlamentem i Radą i pewne zwiększenia środków. To tam już chodziło o pewne szczegółowe wydatki, trochę większe pieniądze na popieranie wzrostu gospodarczego, trochę większe pieniądze na trudny bardzo problem imigrantów, na pomoc taką socjalną Unii Europejskiej. Mamy tę sprawę Lampeduzy, pomoc humanitarną dla Syrii, więc tutaj parlament opowiada się za tym, żeby trochę więcej pieniędzy na to wydać. Poza tym jest to budżet oszczędny, to jest budżet mniejszy niż był w 2013 roku. Nieznaczne zmniejszenie wydatków jest. Unia też jest wyraźnie w kryzysie i stąd jest ta skłonność do zaciskania pasa. Zmniejszają się też wydatki administracyjne. Mniejszy będzie budżet Komisji Europejskiej, mniejszy będzie budżet Parlamentu.
Nie ma wątpliwości, że prace nad unijnym budżetem to także ważna sprawa dla Polski, dodaje europoseł Janusz Wojciechowski.
Z punktu widzenia Polski oczywiście dla nas najlepiej, jeżeli ten budżet jest możliwie największy, bo my więcej pieniędzy przyjmujemy z budżetu unijnego niż do niego wpłacamy. Trochę niepokojąca jest ta tendencja w Unii Europejskiej, która się coraz bardziej nasila. Otóż Unia chce jak najwięcej rządzić, Bruksela chce coraz to nowych kompetencji, na przykład kontroli budżetów państw członkowskich, natomiast najmniej płacić, a my powinniśmy dążyć do odwrotnej sytuacji, to znaczy, żeby Unia jak najwięcej przekazywała pieniędzy, natomiast nie ograniczała naszej suwerenności.
Rządy poszczególnych państw i Parlament Europejski mają teraz 21 dni na znalezienie kompromisu. Jeśli uda się go osiągnąć, zostanie ono poddane pod głosowanie podczas sesji plenarnej w listopadzie.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.